Nowa umowa społeczna, Breaking Social, najnowszy dokument szwedzkiego reżysera Fredrika Gertena, pokazuje, jak świat polityki przenika się ze światem biznesu i zmienia rzeczywistość na korzyść superbogatych elit. Światem rządzi kleptokracja i korupcja, podsumowuje Szwed, ale tak nie musi być. I pokazuje, jak stawić temu opór i wygrać. Dominika Lasota z Fridays for Future i Organizacji Wschód przypomniała ostatnio ważną rzecz, mówiąc, że historia pokazuje, jak odmiennie nazywano przedstawicielki tych samych ruchów społecznych w różnych czasach. Martin Luther King, walczący o równe prawa Afroamerykanów, przez FBI uważany był za niebezpiecznego wroga publicznego. Sufrażystki, walczące o prawa wyborcze dla kobiet, uważano za przestępczynie, bo stosowały metody nieposłuszeństwa obywatelskiego. Podpalały budynki, wybijały okna wystawowe. Rosjanki, które wyszły 8 marca na ulicę, nazywano przestępcami, ale to ich protest zakończył się obaleniem cara. W 1917, w liczącej wówczas 5 milionów mieszkańców Szwecji, w strajkach wzięło udział około 250 tysięcy osób, a wyjście Szwedek na ulicę symbolicznie porównywano do marszu paryżanek na Wersal w 1789. Bez szwedzkiego strajku kobiet, kobiet rozrzucających worki z ziemniakami, zmuszając sklepikarzy do obniżenia ich ceny, ich krwawych starć z policją, niezgody na niesprawiedliwość i walki o godność, nie byłoby dzisiejszej Szwecji z jej demokracją, bezpieczeństwem socjalnym i fundamentami dobrobytu. Demokracji nie byłoby, innymi słowy, bez ich walki, bez oporu, bez strajków, bez protestów, bez manifestacji. Miłosz Wiatrowski-Bujacz napisał na Instagramie, że ruchy społeczne walczące z niesprawiedliwością i statusem quo były i są nieustannie traktowane przez establishment i aparat przemocy państwa jak przestępcy i jako zagrożenie. Dokument Nowa umowa społeczna Fredrika Gertena opowiada o establishmencie polityczno-biznesowym i korzyściach, jakie za sprawą kleptokracji i korupcji zyskują elity. Kosztem społeczeństwa, które nazywają przestępcami. Åsa Lindeborg napisała na łamach Aftonbladet, że Nowa umowa społeczna to film, który wszyscy powinni obejrzeć. Podstawą umowy społecznej jest przeświadczenie, że ciężka praca zostanie nagrodzona. Rośniemy w micie od pucybuta do milionera, śnimy American Dream. Merytokraci wmawiają nam, że jeśli będziemy się dobrze uczyć, pójdziemy do szkoły, zdobędziemy wykształcenie, to odniesiemy sukces. To kłamstwo, mówi Fredrik Gerten. Rzeczywistość jest obecnie odmienna. Zasady gry na świecie premiują nie tych, którzy pracują najwięcej, a tych, dla których pracuje się najciężej. Jak dodaje na łamach Aftonbladet Åsa Lindeborg, w rzeczywistości największa szansa na sukces obecnie dziedziczy się wraz z nazwiskiem. Najbardziej społecznie potrzebne zawody są najgorzej płatne. Żyjemy w systemie, w którym trudno poświęcić się sprawom i pracy, która nadaje życiu sens. Na wynagrodzenie za pracę nałożono dużo większe podatki niż na pracodawców, dla których ludzie pracują. W wywiadzie z Krystyną Wahlgren na łamach Hemhyra Fredrik Gerten przypomina, że moderaci szli kiedyś do wyborów z postulatem, że w Szwecji nie opłaca się pracować. I to prawda. Podobnie jak to, że stworzyli w Szwecji system, w którym opłaca się spekulować na giełdzie zamiast pracować. Jan Gilu napisał, że lewica walczyła zawsze o równość, prawica walczyła zawsze o zachowanie przywilejów ekonomicznych i zawsze była przeciwna progresywnemu opodatkowaniu, podatkowi od spadków, od darowizn, od nieruchomości i od zysków kapitałowych. I przypomniał, że już August Strindberg mówił, że ekonomia jest nauką wymyśloną przez klasę wyższą, żeby pozbawiać pozostałe klasy owoców ich pracy. Najgorzej opłacane osoby zarabiają nominalnie najmniej, a ponoszą największe koszty utrzymania systemu podatkowego, czyli państwa. W Polsce pracownik zarabiający do 120 tysięcy złotych brutto rocznie płaci aż 12% podatków, podczas gdy przedsiębiorca zarabiający miliony płaci ich zaledwie kilka procent. Kwestia nierówności społecznych już dawno nie była tak aktualna jak obecnie. Jak podaje Oxfam Sferie, 1% najbogatszych ludzi na świecie posiada dwa razy więcej od 6,9 miliardów osób. A Szwecja znalazła się na podium krajów z największymi nierównościami społecznymi. Ma ponad 500 miliarderów, którzy stanowią 0,05 promila społeczeństwa, a posiadają więcej niż 80% tego społeczeństwa. Obecnie nierówności społeczne w Szwecji są na poziomie tych z XVII wieku, podsumował sytuację na łamach Aftonbladet Jan Gilu. Jednocześnie miliony ludzi na świecie żyje w ekstremalnej biedzie. Nie dziwi mnie, że właśnie Fredrik Kerten postanowił zrobić film dokumentalny o tym, jak do tej nierówności dochodzi i jak jej zapobiec. Kim jest Fredrik Kerten? Christina Wahlgren na łamach Hemhyra napisała o nim. Udokumentował pierwsze kroki w karierze Zlatana, filmował budowę mostu nad Sundem. Oskarżony przez największego producenta bananów na świecie, obdarzył chciwość globalnej branży nieruchomości. Fredrik Kerten to reżyser i producent filmowy z Malmö. Miał 24 lata, gdy zamieszkał w Myllevången, w trzypokojowym mieszkaniu czynszowym Hyresrett z widokiem na Myllevångstorget. To znana z gentryfikacji wielokulturowa dzielnica Malmö, położona wokół Folkets Park, pierwszego szwedzkiego parku publicznego. Kiedyś dzielnica robotnicza z rozsianymi na jej terenie fabrykami, przekształconymi obecnie w lokale użytkowe i mieszkania. Reżyser podkreślił w wywiadzie, że mieszkanie obok zwykłych ludzi służy takim twórcom jak on w dokumentowaniu rzeczywistości. Jego dziadek ze strony ojca był fińskim szlachcicem. Miał problemy z alkoholem i był agresywnym mężczyzną. Przepił wszystkie rodzinne pieniądze, a nawet meble. Przeprowadził się do Malmö, gdzie poznał i poślubił babcię Fredrika, wówczas kobietę samodzielnie wychowującą trójkę dzieci. Ich czwarte dziecko jest tatą Fredrika. Jego ojciec sprzedawał wyposażenie kuchenne i bywał w domu jedynie w weekendy. Jego mama przyjechała w akcji białych autobusów z Niemiec do Szwecji dzięki szwedzkiemu obywatelstwu. W wieku 18 lat wystąpił ze szwedzkiego kościoła i wykreślił ze swojego nazwiska Fon, bo uważał, że niewłaściwe jest bycie kojarzonym z ziemiaństwem, podczas gdy właściwie nic się nie ma. I powiedział, że pozbycie się tej oznaki wyższych sfer było dla niego uwalniające, ale było też pożegnaniem z burzliwym dorastaniem. W szkole nie miał bowiem lekko, był mobbingowany, chodził na wagary, a pomiędzy trzecią i czwartą klasą został przymusowo zamknięty na oddziale psychiatrycznym dla dzieci. Nigdy nie skończył szkoły średniej, nigdy nie zrobił studiów. W 2017 Wydział Sztuki i Kultury Uniwersytetu w Malmö przyznał Fredrikowi tytuł doktora honoris causa. W latach 80. i 90. pracował jako dziennikarz w Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i w Europie. Był związany z radiem, prasą i telewizją. W 1994 zaangażował się w stworzenie VG Film, jednej z najważniejszych obecnie firm producenckich w szwedzkiej branży filmowej. W 2003 do zespołu VG Film dołączyła producentka Margarete Jangot. Od tej pory tworzą dokumenty, które zmieniają świat na lepsze. W Push w 2019 pokazali negatywne skutki wejścia na rynek mieszkaniowy funduszy inwestycyjnych, które na masową skalę kupują nieruchomości na świecie, pozbawiając ludzi możliwości mieszkania. Pisałam o szwedzkim inwestorze hurtowo skupiającym mieszkania w Polsce, co wpisuje się w temat Push. Wspólnie z Leilani Farha, która z ramienia ONZ rozpoczęła walkę z tą patologią pokazaną w Push, Fredrik Kerten prowadzi podcast w języku angielskim Pushback Talks. Leilani Farha założyła międzynarodową organizację The Shift, która jednoczy decydentki, aktywistki, naukowczynie na całym świecie, które walczą o przywrócenie normalności na rynku mieszkaniowym. Film Rowery kontra samochody w 2015 wywołał ogólnoświatową debatę i przyczynił się tak bardzo do promocji rowerów w miastach, że Francja przyznała Kertenowi nagrodę Talents de Velo, a Warszawa w 2015 nagrodę Green Warsaw. Fredrik Gerten to reżyser Big Boys Gonna Banana z 2011 i Banana z 2009, w których pokazał sytuację pracowników nikaraguańskich pracujących dla międzynarodowej korporacji Dole, jednego z największych producentów bananów na świecie. Firma z tego powodu zaskarżyła jego, WG Film i producentkę, ale Rikstak wsparł ich w walce z gigantem. Za swoją odwagę w pokazywaniu niesprawiedliwości otrzymał nagrodę Anna Politkowskaja Freedom of Speech Award. Dodatkowo sieć restauracji Max wycofała ze swojego menu sałatkę owocową firmy Dole. Jak podaje Wikipedia, film przyczynił się też do wzrostu sprzedaży bananów z upraw Fair Trade. O tym, że WG Film jest emanacją poglądów Fredrika, nie świadczy fakt, że w zespole współpracowników zatrudniono Emotional Support Managera, a jest nim Cocker Spaniel Bruno. Zapytany przez Christine Wahlgren, czy jest jakaś granica, której nigdy nie przekroczy, odpowiedział, że nigdy nie zamówi jedzenia do domu, bo jest zdrowy i sam może sobie je przynieść. A straszne według niego jest to, że młodzież siedzi w domu, ogląda Netflixa i zamawia jedzenie za pośrednictwem Foodory. W dokumencie Nowa umowa społeczna Fredrik pokazuje skomplikowaną machinę na pograniczu polityki i biznesu, która pracuje na rzecz bogatych elit. Jak podsumowała na łamach Aftonbladet Åsa Linderborg, do największych patologii dochodzi, gdy wybrani w wyborach radni i posłowie zaczynają wspólnie z urzędnikami wysokiego szczebla wchodzić w biznesowe powiązania z przedsiębiorcami i tworzą system, który służy ich prywatnym interesom kosztem niszczenia środowiska, zanieczyszczenia klimatu, prywatyzowania mienia komunalnego i usług publicznych. To właśnie temu od lat sprzeciwia się niezależny kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała, niszczony przez te elity kampanią kłamstw i pomówień. W dokumencie Nowa umowa społeczna występuje syn zamordowanej maltańskiej dziennikarki, która nagłośniła proceder handlowania obywatelstwem maltańskim w celu ochrony kapitału bogaczy przed płaceniem podatków. Matthew Caruana Galizia opowiada o partii, która w 2013 stworzyła na Malcie rząd z zamiarem ochrony prywatnych interesów i zarobienia jak największej ilości pieniędzy w ciągu 10 lat. Partia prywatyzowała spółki Skarbu Państwa, które przejmowały zagraniczne firmy powiązane kapitałowo z politykami, którzy doprowadzali do prywatyzacji. Tak powstał kleptokratyczny rząd superbogaczy nastawionych na maksymalizowanie zysków poprzez przejmowanie kontroli większościowej nad polityką i ekonomią. Pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałam, że podatki są tlenem demokracji, nie rozumiałam, o co chodzi. A chodzi o realizację podstawowych praw człowieka – do mieszkania, do edukacji, do ochrony zdrowia. Sprawiedliwe podatki składają się na budżet, z którego utrzymuje się państwo. Im jest ich mniej, tym gorzej działa kraj, który staje się otwartą furtką dla patologii, przestępczości, korupcji. Szwedzkie państwo dobrobytu zaczęło się psuć wraz z obniżką podatków, wolnym rynkiem, dziką prywatyzacją, deregulacjami. W Polsce najnowszą wielkoskalową emanacją tego jest nowy wehikuł podatkowy pod nazwą Fundacja Rodzinna. Doradcy podatkowi uwielbiają słowo wehikuł, które naprawdę przenosi rozliczenia podatkowe w zupełnie inny wymiar. Jak podaje Infor, propozycję ustawy o fundacji rodzinnej przygotowała kancelaria na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Wśród członków Konfederacji Lewiatan jest 4100 firm, m.in. IKEA Retail, spółka z o.o., Kaufland Polska, Grupa LuxMed, spółka z o.o., Echo Investment, spółka akcyjna, Empik S.A. Konfederacja Lewiatan to nie to samo, co Związek Pracodawców Lewiatan. Ta druga wykonuje zawodową działalność lobbyingową w Polsce. Jeśli chcecie poznać wszystkich zarejestrowanych obecnie w Polsce lobbystów, to odsyłam do rejestru prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ustawę o fundacji rodzinnej przyjęto w styczniu 2023. Nazwa wydaje się zamierzona, bo kojarzy się z działalnością charytatywną, z którą nie ma nic wspólnego. Prawda jest taka, że firma może zarejestrować się jako taka fundacja już po wniesieniu 100 tysięcy złotych wkładu własnego w postaci na przykład praw do spółek, wierzytelności, nieruchomości, kapitału, papierów wartościowych, dzieł sztuki. W zamierzeniu miało to ułatwić sukcesję i chronić kapitał wielkich firm przed ich sprzedażą za granicę lub upadkiem po śmierci założyciela, jak to się stało z dawnym ITI Corporation, czyli właścicielem TVN, który z polskiej firmy stał się amerykańską spółką. I temu chciano zapobiec. Szczytne zamiary wykorzystano jednak do stworzenia krajowego raju podatkowego. Zamiast krążyć po świecie w poszukiwaniu rajów podatkowych i udawaniu, że prowadzi się w nich działalność, można teraz zacumować majątek bezpiecznie w Polsce. Raje podatkowe stały się bowiem problemem, gdy zaczęto domagać się od firm faktycznego prowadzenia działalności za granicą, zamiast wynajmowania lokalu z telefonem, co na bardzo długo pozwalało w ten sposób hulać tej patologii. Osoby wskazane w statucie takiej fundacji rodzinnej jako jej beneficjenci będą mogły do końca życia dostawać pieniądze wypracowane przez spółki, papiery wartościowe wniesione do fundacji w ramach wkładu własnego i oczywiście bez konieczności pracy. Dotyczy to nie tylko założycieli firmy, ale też wskazanych przez nich na przykład dzieci, w tym jeszcze te nienarodzone. Fundacja rodzinna nie jest podatnikiem CIT, oznacza to więc, że uzyskane przez nią dochody nie są opodatkowane. Co więcej, fundacja może inwestować na rynkach kapitałowych, osiągać zyski w postaci dywidend, handlu papierami wartościowymi bez płacenia podatków od zysków. Infor w styczniu 2024 informował, że ich popularność rośnie, a w 2023 zarejestrowano już prawie 448 takich fundacji. Kolejnych chętnych jest tak wielu, że sąd nie wyrabia się z ich rejestracją. Fundacją rodzinną jest w Polsce na przykład Fundacja Rodzinna Irena Eris, ale też dużo mniejsze spółki. Im więcej zostanie w Polsce zarejestrowanych fundacji rodzinnych, tym mniej podatków będzie trafiać do budżetu państwa. Oznacza to, że z czasem zabraknie pieniędzy na utrzymywanie czegokolwiek w tym kraju. Z jednej strony będziemy mieć kastę superbogaczy i kolejne pokolenia ludzi, którzy nigdy nie pracowali, 100% kapitalistów żyjących literalnie wyłącznie z zysków kapitałowych. Z drugiej strony będziemy świadkiem konfliktu pomiędzy klasą średnią, a najgorzej zarabiającymi pracownikami, które te elity będą podgrzewać. Właściciel Amazona, Jeff Bezos, wydał miliardy, żeby spędzić 11 minut w przestrzeni kosmicznej, podczas gdy ludzie pracujący w jego firmie umierają podczas pracy. W grudniu 2021 Polska Agencja Prasowa podała, że wdowa po Dariuszu Dziamskim złożyła zażalenie z powodu umorzenia śledztwa w sprawie śmierci jej męża w magazynie w Sadach pod Poznaniem. Jak podawał PAP, umorzono śledztwo bez przesłuchania świadków strony pokrzywdzonej i nie przeprowadzono żadnej rozmowy z jakimkolwiek przedstawicielem związków zawodowych. Podczas konferencji prasowej pani Beata Dziamska podkreśliła, że to nie pierwszy śmiertelny wypadek w Amazonie i chciałaby, żeby ludzie tam przestali umierać. Zanim jej mąż zmarł, wielokrotnie skarżył się kierownictwu na zmęczenie pracą oraz niewystarczającą liczbę pracowników skierowaną do wykonywania jego pracy. Także dzień przed śmiercią zwracał się z tą sprawą do przełożonego. Wdowa mówiła, że na stanowisku, gdzie pracował jej mąż, pracę wykonywało zwykle kilka osób. W okresie poprzedzającym śmierć mężczyznę wykonywał tę pracę sam. To na klasę średnią i najbardziej wykorzystywanych pracowników już teraz zrzuca się ciężar utrzymywania państwa. A obecnie trzeba będzie naprawdę ich docisnąć, bo z każdą zarejestrowaną fundacją rodzinną coraz mniej podatków trafia do budżetu państwa, a ktoś musi kraj utrzymać. I tylko od tego, która z tych stron aktualnie będzie mieć większościowych reprezentantów w Sejmie, będzie zależało, kto bardziej dostanie po kieszeni. I to dlatego mamy teraz ulgę w składce zdrowotnej dla bogatych, wakacje od ZUS dla mikroprzedsiębiorców i zwolnienia podatkowe dla zamożnych programistów. Ubogim paniom w supermarketach, które codziennie przenoszą tony palet z jogurtami, tony worków z ziemniakami, pozostanie się modlić o wolne niedziele. Opinii publicznej rzuca się te ulgi, żeby ludzie mogli sobie skakać nawzajem do oczu. A kapitaliści, na przykład beneficjenci fundacji rodzinnych, śmieją się pod wąsem z walki, która bez względu na wynik i tak premiuje ich interesy. Wróćmy jeszcze na chwilę do podatków od zysków kapitałowych. Ostatnio kwestia podatku Belki stała się przedmiotem dyskusji, bo Koalicja Obywatelska obiecała zniesienie podatku od zysków kapitałowych dla oszczędności i inwestycji, w tym także na GPW, do 100 tysięcy złotych powyżej jednego roku. Chodzi w skrócie na przykład o podatek od lokat. Często o nim nie pamiętamy, bo po zakończeniu lokaty dostajemy zysk już pomniejszony o niego. Minister finansów Andrzej Domański przedstawił zarys reformy. Na łamach pakiet.com czytamy, że zwolnienie z podatku obejmowałoby, a teraz skupcie się, bo to będzie cytat, dochody, odsetki odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tysięcy złotych przez stopę depozytową NBP obowiązującą w ostatnim dniu trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy. Zastanawiamy się jeszcze, czy będzie to właśnie stopa depozytowa, czy jakiś jej mnożnik. Na pewno będzie to nie mniej niż 2,5%. Proste? Prawda? Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, do którego należę, obliczył, ile ktoś, o ile zrozumie sposób naliczania ulgi, może na tej zmianie zarobić. Uwaga, weź głęboki oddech, bo chodzi o zawrotne 5250 zł rocznie. A zatem Koalicja Obywatelska właśnie wprowadziła w życie ustawę o fundacji rodzinnej, która pozwala w banalnie prosty sposób nie płacić podatków osobom bogatym. Przyczyni się tym samym do stworzenia literalnie kasty 100% kapitalistów, żyjących wyłącznie z zysków od kapitału, a średniej klasie rzuca ochłap w postaci może 5250 zł ulgi rocznie, którą dostanie, o ile zrozumie, jak to obliczyć i o ile zainwestuje 100 tysięcy złotych. Wśród propozycji Domańskiego pojawia się też opcja, że zyski byłyby wypłacone, o ile ktoś przetrzyma tę kasę rok na lokacie, czyli chce stworzyć poniekąd program wsparcia dla banków, które będą mogły obracać naszą kasą na giełdzie, pomnażać zyski, a my po zamrożeniu kapitału na rok dostaniemy wielkie G. O analogicznych praktykach opowiada nowa umowa społeczna. Fredrik Gerten w Breaking Social pokazuje, że takie zmiany prawne pogłębiają nierówności społeczne. Biedni stają się biedniejsi, a bogatsi będą się bogacić jeszcze bardziej i dodajmy szybciej. Występujący w dokumencie naukowiec holenderski Rutger Bregman podkreśla, że nie stać nas na to. Społeczeństwa nie stać bowiem na utrzymywanie bogaczy, za których trzeba płacić podatki, żeby kraj mógł działać. To tworzy patologię i świat, w którym 1 dolar równa się 1 głos, czyli władze bogatych, którzy podejmują decyzje skrajnie negatywnie wpływające na życie milionów ludzi na świecie. Peter S. Goodman, korespondent New York Times, podsumowuje w filmie, że miliarderzy zdobywają władzę nad klasą polityczną, wykorzystując ją do obniżenia jeszcze bardziej swoich podatków. I tak Steve Schwarzman, szef funduszu zarządzającego miliardami aktywów BlackRock, płaci mniejszą część podatku od osób, które myją w jego biurze toalety. Osa Linderbori na łamach Aftonbladet zastanawia się, jak to jest możliwe, że w Szwecji, która ma największą liczbę miliarderów per capita, gminy nie mają pieniędzy na utrzymanie podstawowych usług publicznych. Fredrik Gerten w swoim dokumencie przypomina mit o Hydrze, którą próbował poskromić Herkules, ale ilekroć odcinał jej głowę, w tym samym miejscu odrastały dwie nowe. I stwierdza, że potrzeba wielu różnych osób z wieloma różnymi umiejętnościami i pochodzeniem, żeby nie tylko uciąć głowę temu skorumpowanemu systemowi, ale też wymyślić mechanizmy, które powstrzymają odrastanie tej głowy. Tymi osobami są aktywistki, polityczki, dziennikarki, prawniczki, naukowczynie, artystki, twórczynie, blogerki. Potrzebujemy różnorodnego źródła wielu głosów, które z wielu perspektyw będą naświetlać i nagłaśniać problemy i sposoby pozwalające na uporanie się z nimi. Z patopaństwem walczą aktywiści tacy jak Zofia Sobczak czy Jan Śpiewak, a z nim walczy patopaństwo, przedstawiciele władzy, politycy, deweloperzy. Po cichu chcą go zniszczyć. takie szerokie środowisko wspaniałych ludzi pokazujących problemy i sposoby ich rozwiązania skupił wokół siebie Łukasz Gibała, dając opór scementowanym układom w Krakowie. Należą do nich profesor z AGH Mariusz Czop, nagłaśniający kwestie zanieczyszczeń w zakładach przemysłowych, Magdalena Millert, edukująca w temacie inkluzywnych miast, Mariusz Waszkiewicz, walczący z nieuzasadnioną wycinką drzew i popierająca go partia Razem, podejmująca heroiczny wysiłek przywrócenia sprawiedliwości społecznej w Polsce. Bogaci milczą, bo skorumpowana władza premiuje ich status quo, po cichu rozszerza ich przywileje. Jeśli dostaniesz pieniądze, nie będziesz przecież ich krytykować, słyszymy w dokumencie Fredrika Gertena. A stwierdzenie, że niesprawiedliwe pieniądze robią z ludzi kłamców, na długo zapada w pamięć. Największe niesprawiedliwości dzieją się w milczeniu, gdy nikt o nich nie rozmawia, mówi Fredrik Gerten, a zmiany zaczynają się na obrzeżach, wśród wykluczonych i poruszają się do środka, do jądra ciemności. Dokument Nowa Umowa Społeczna przypomina, że emanacją demokracji nie są jedynie prawa, konstytucja i instytucje stojące na straży prawa i konstytucji, tylko zaangażowani ludzie, podtrzymujący żywą debatę, uczestniczący w wyborach, organizujący się w partiach, stowarzyszeniach, związkach zawodowych. To strażnicy demokracji. To ja, to ty, to my, za każdym razem, gdy używamy naszego głosu. Ale skorumpowane elity chcą nam zohydzić zabieranie głosu. Wiadomości są narkotykiem, który konsumujemy codziennie, opowiada naukowiec w filmie Fredrika Gertena. I wyjaśnia, że media pompują w nas negatywny obraz rzeczywistości. Coś, co psycholodzy określają syndromem złego świata. Osa Linderbori na łamach Afton Blodet podkreśla, że media nie pokazują ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i wspólnymi siłami rozwiązują problemy. A od negatywnej narracji ludzie stają się bardziej zdeprymowani, zniechęceni, ale też cyniczni. A takich ludzi łatwiej jest kontrolować. Przestają się angażować, bo myślą, że sytuacja jest beznadziejna, więc ich zaangażowanie i tak nic nie da. Ale to kłamstwo. Rutger Bregman przywołuje w filmie opowieść, którą poznałam na kursie Mindfulness Based Compassionate Living, który właśnie skończyłam. Jest to opowieść o starym Indianinie i jego wnuczku, którą przytoczę Wam teraz za autorami podręcznika Życie ze współczuciem oparte na uważności. Dziadek opowiada wnuczkowi: w moim wnętrzu rozgrywa się nieustanna bitwa pomiędzy dwoma wilkami. Jeden z nich jest zły, reprezentuje przemoc, strach, użalanie się nad sobą, zazdrość, chciwość, oszustwo i egoizm. Drugi jest dobry, przedstawia życzliwość, radość, miłość, nadzieję, hojność, szczerość i współczucie. Toczą potworną bitwę. Podobna bitwa rozgrywa się w tobie i w każdym człowieku. Wnuk zastanawia się chwilę, a potem pyta: który z wilków wygra? Starzec uśmiecha się i odpowiada z prostotą: ten, którego będziesz karmił. Ta przypowieść uświadamia nam, że możemy w życiu wybrać wartości, które chcemy karmić, dając im swoją uwagę, czas i energię. Występujący w dokumencie Nowa Umowa Społeczna Rutger Bregman przypomina, że ludzie przetrwali epokę lodowcową nie dlatego, że ze sobą walczyli, a dlatego, że dbali o siebie nawzajem. Człowiek ewolucyjnie jest stworzony do bliskości. Jest na przykład jedynym stworzeniem z białą otoczką w oku, co pozwala nam śledzić nasz wzrok i nawiązywać lepszą komunikację ze sobą. Gdy mija się dwóch rowerzystów, dochodzi do zupełnie innej interakcji niż w przypadku dwóch kierowców. Jesteśmy stworzeni do bliskości, a nie do odgradzania się od siebie w wielkich samochodach, bo to niszczy zaufanie między nami. A tam, gdzie wkrada się brak zaufania, dzieje się coraz gorzej. Poprzednie pokolenia zbudowały system oparty o wzajemnym zaufaniu, który stał się najcenniejszą walutą, dzięki której człowiek mógł przetrwać do dzisiaj. Naukowiec przypomina, że genetycznym dowodem tego jest też mechanizm czerwienienia się, który zdradza nasze uczucia, co pomaga budować zaufanie. Każda z nas słyszała o teorii ewolucji i o tym, że przetrwają najsilniejsi. Darwin, któremu przypisuje się tę myśl, całe życie poświęcił na dementowaniu tego stwierdzenia. Naukowiec podkreślał, że jego teorię wypaczono, żeby usprawiedliwić wyzysk biednych przez bogatych. W piątym wydaniu o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego użył sformułowania survival of the fittest, mając na myśli przetrwanie najlepiej przystosowanych. Biolog Franz De Waal również podkreśla, że angielskie the fittest nie oznacza siły, lecz najlepsze zdolności adaptowania się w środowisku. I dodaje, że dziejowym krokiem ewolucji mózgu było wykształcenie umiejętności współpracy, dzielenia się i troski o innych. I to dlatego nasza zdolność do empatii, poczucie moralności, umiejętność współpracy i zdolność do zachowań altruistycznych zwiększają szanse na przetrwanie. W podręczniku Życie ze współczuciem oparte na uważności czytam, że psychologowie z tego powodu sugerują wręcz zmianę frazy na przetrwanie najżyczliwszych. To bowiem nie siła, a życzliwość i troska najbardziej zwiększają szanse gatunku ludzkiego na przetrwanie. Ludzie, którzy stoją za wyzyskiem, karmią nas kłamstwami, takimi, że nie stać nas na zrównoważoną gospodarkę, na państwo opiekuńcze czy bezwarunkowy dochód pasywny. A prawda jest taka, że nie stać nas na bogaczy, którzy dbają jedynie o bogacenie się kosztem niszczenia świata, eksploatowania pracowników. W ramach KPO, Krajowego Planu Odbudowy, są środki zaplanowane na wypłacenie wszystkim w Polsce bezwarunkowego dochodu pasywnego w wysokości 1700 zł. Teraz tylko potrzebne są decyzje i zniwelowanie oporu przeciwników tego rozwiązania, pisze Zbigniew Biskupski na łamach info.pl. Bogaci milczą o nim, bo dostali go przecież dzięki fundacjom rodzinnym. Bezwarunkowy dochód pasywny był już testowany we Włoszech, we Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA. Tam, gdzie go wprowadzono, zaobserwowano szereg pozytywnych zmian. Ludzie chętniej zmieniali pracę, podążając za dobrymi pracodawcami, co uzdrowiło chory rynek pracy. Bezwarunkowy dochód podstawowy wpłynął pozytywnie na przedsiębiorczość, bo ludzie, zyskując bezpieczeństwo finansowe, chętniej podejmowali ryzyko założenia własnej firmy. Gwarantowany dochód pasywny pozwalał ludziom na szybsze usamodzielnienie się na rynku pracy, pisze Zbigniew Biskupski na łamach info.pl. Bogaci milczą o nim, bo dostali go przecież dzięki fundacjom rodzinnym. Dlaczego obecny rząd nie wprowadza bezwarunkowego dochodu podstawowego, a funduje bogaczom unikanie podatków dzięki fundacjom rodzinnym? Nowa umowa społeczna pokazuje, że taki system trzyma nas przecież w biedzie.